Zapraszamy na audycję Zielone Podróże. Gościem Anny Czytowskiej będzie Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Tematem rozmowy będzie niskoemisyjny transport, szansa czy zagrożenie.
Moim gościem jest redaktor naczelny portalu Energetyka 24 Jakub Wiech. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
W dzisiejszej rozmowie porozmawiamy o niskoemisyjnym transporcie. Czy to szansa, czy zagrożenie? I jeśli zagrożenie, to w jakim aspekcie? Zacznijmy jednak od szansy. To szansa przede wszystkim na redukcję emisji gazów cieplarnianych, na ochronę klimatu, na czystsze środowisko wokół nas?
Tak, to zależy jeszcze od tego, jak szeroko pojmujemy ten niskoemisyjny transport, bo najpopularniejszym środkiem niskoemisyjnego transportu w Polsce jest kolej. Jeżeli dojdzie do rozbudowy sieci połączeń kolejowych, jeżeli dojdzie do utworzenia większej liczby takich połączeń, no to może się okazać, że duża część na przykład transportu samochodowego nie jest tam potrzebna, bo ludzie po prostu będą wybierać pociągi, które będą kursować częściej, będą szybsze i będą dojeżdżać w większą, do większej liczby miejsc. I w ten sposób osiągamy nie tylko cele, jeżeli chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych, ale też jeżeli chodzi o redukcję emisji innych zanieczyszczeń, takich jak na przykład cząsteczki powstające przy ścieraniu klocków hamulcowych czy opon, które wchodzą w skład smogu, czy emisje siarki lub azotu. Więc jest tutaj cała paleta różnych substancji, która jest wydzielana podczas ruchu samochodowego, czy podczas innych działań towarzyszących podtrzymaniu transportu samochodowego, którą możemy zredukować poprzez na przykład rozbudowę kolei. Natomiast transport nisko i zeroemisyjny to też chociażby elektromobilność. I tutaj jesteśmy w stanie uniknąć na przykład emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, ale nie rozwiązuje to chociażby emisji tych pyłów zawieszonych, związanych ze ścieraniem klocków hamulcowych, czy też opon, bo samochody elektryczne, tak jak samochody spalinowe, i opony, i klocki hamulcowe posiadają. Więc tutaj trzeba zdać sobie sprawę, że transport emisyjny, czy transport niskoemisyjny, to jest bardzo, bardzo szeroka kategoria, natomiast można zastanowić się, jak chcemy patrzeć na to w dzisiejszej rozmowie.
A jeśli chodzi właśnie o ten niskoemisyjny transport ogólnie, on wymusza tworzenie nowych technologii w transporcie, takich coraz bardziej i wydajnych, i tańszych?
Ten transport niskoemisyjny przede wszystkim moim zdaniem jest częścią bardzo szerokiej transformacji, którą przechodzimy jako gospodarka w skali Europy czy w skali świata, która ma oczywiście na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych, ale też na przykład stworzenie nowych łańcuchów dostaw i redukcję obciążeń wynikających z importu chociażby takich nośników energii jak ropa naftowa. Natomiast to oczywiście też jest impuls do tworzenia nowych technologii. I widzimy, jak ten impuls zadziałał, na przykład po sektorze bateryjnym. Jeżeli spojrzymy na to, jak wzrosła pojemność baterii w samochodach elektrycznych, jak dzięki temu wzrósł zasięg tych pojazdów, jak udoskonalił się w ogóle sam mechanizm, czy powiedzmy komponenty techniczne wykorzystywane w tych pojazdach na przestrzeni ostatnich 10 lat, no to widzimy, że zasięg wzrósł średnio trzykrotnie, jeżeli chodzi o te pojazdy, i to jest oczywiście pochodna intensywnych badań i rozwoju tych konstrukcji. Tak samo spadła cena samochodów elektrycznych i już teraz można powiedzieć, że w niektórych przypadkach elektryki są konkurencyjne względem nowych pojazdów spalinowych. Więc to oczywiście ma bardzo intensywny odcień takiej rywalizacji wręcz technologicznej w zakresie urządzeń używanych w transporcie niskoemisyjnym. Natomiast jest jeszcze ten bardzo ważny aspekt, który wspomniałem wcześniej, mianowicie spadek zależności importowych, jeżeli chodzi o takie nośniki energii jak ropa naftowa. Ropa naftowa to jest oczywiście podstawowy surowiec wykorzystywany w przemyśle paliwowym. My spalamy tej ropy bardzo dużo właśnie ze względu na obfity transport samochodowy. Natomiast gdybyśmy obniżyli zużycie paliw poprzez właśnie przestawienie się na przykład na elektromobilność, a energię elektryczną możemy generować w Polsce z takich technologii jak wiatraki, fotowoltaika czy atom, to wtedy spada nam to zapotrzebowanie na ropę i dzięki temu też spada nasza zależność od różnych państw, ale też dzięki temu pozostawiamy więcej pieniędzy w naszej gospodarce.
Od takich państw jak Rosja, i to jest bardzo ważne też w ujęciu geopolitycznym, to uniezależnianie się od właśnie krajów typu Rosja.
Tak, oczywiście. Tutaj w zasadzie możemy powiedzieć, że patrzymy szerzej niż tylko na uzależnianie się od reżimów autorytarnych, bo ten spadek zależności importowych to jest też na przykład właśnie pozostawianie tych pieniędzy w gospodarce. Jeżeli spojrzymy, że w roku 2022 Polska wydała na import paliw kopalnych kwotę około 200 miliardów złotych jako gospodarka, no to możemy się zastanowić, czy jeżeli dzięki transformacji transportowej udałoby się zaoszczędzić nawet 10% tej kwoty, to nie jest dużo, to co byśmy zrobili z tymi 20 miliardami złotych, które by zostały w polskiej gospodarce, których nie musielibyśmy transferować w zamian za paliwa kopalne gdzie indziej. Na przykład do Arabii Saudyjskiej, która jest teraz największym dostawcą ropy naftowej do Polski, czy do Norwegii, do Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ważny element tej transformacji, która w tym momencie przebiega także w Polsce.
A jeśli chodzi o takie gałęzie transportu w szerokim ujęciu, jak transport towarowy, czy lotnictwo, czy na dziś jest możliwe ograniczanie emisji w tych gałęziach?
Jest możliwe i to będzie ograniczane. Jeżeli chodzi o lotnictwo, jest to bardzo specyficzny transport, bowiem tutaj nie mają zastosowania na szeroką skalę te technologie, które mamy dostępne w sektorze transportu drogowego, jak na przykład właśnie elektromobilność. Owszem, są samoloty elektryczne, nawet miałem przyjemność oglądać lot takiego samolotu, ale przyznam szczerze, że to po pierwsze jest coś o bardzo krótkim zasięgu, a po drugie na razie dobiliśmy do możliwości budowy takiej awionetki elektrycznej, więc nie jest to w żaden sposób rozwiązanie na przykład dla transportu transoceanicznego, lotniczego. Ale lotnictwo będzie obarczone pewnymi rygorami polityki klimatycznej w najbliższych latach i na przykład w Unii Europejskiej z lotnictwem będzie się wiązało wycofywanie darmowych uprawnień w ramach systemu handlu emisjami, którym lotnictwo już teraz jest obwarowane. I też będą tutaj kształtowane pewne wymogi, jeżeli chodzi o używanie tak zwanego SAF, czyli Sustainable Aviation Fuel, a więc zrównoważonego paliwa lotniczego. Chodzi tutaj o paliwo, które wykorzystuje biokomponenty i dzięki temu ma ono niższe emisje. Więc to są te kierunki, w jakich na razie idzie transformacja sektora lotniczego, jeżeli chodzi o zmniejszanie emisji. Można założyć, że być może w pewnym czasie dojdzie do wyprodukowania czy wynalezienia na przykład samolotów wodorowych, które byłyby w stanie przebyć określony dystans i byłyby w stanie polegać na właśnie paliwie praktycznie bezemisyjnym, ale to jest jeszcze pieśń przeszłości. To jest przed nami i trudno spodziewać się, żeby takie nawaliki pojawiły się w najbliższych latach.
Branża transportowa. Polska tutaj jest bardzo silna w Europie. Myślę o wielkich ciężarówkach jeżdżących po Europie. Polska jest jednym z największych graczy na rynku transportowym w Unii Europejskiej. Czy te firmy będą ponosiły duże koszty zielonej transformacji i czy grozi wielu z nich, pewnie nie wszystkim, zamknięcie?
Na pewno będą ponosiły koszty, już ponoszą pewne koszty związane ze transformacją, natomiast jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, to już teraz wiemy, że na przykład w roku 2027 wchodzi w życie tak zwany ETS2, czyli system handlu emisjami, którym obłożony będzie także transport drogowy. I to będzie oczywiście dodatkowy koszt dla przedsiębiorców z branży transportowej, natomiast są już postulowane pewne kierunki zmian, jeżeli chodzi o te sektory czy gałęzie gospodarki. Mamy tutaj na przykład właśnie zmiany, które w zasadzie już dotyczą nas wszystkich w Polsce, bowiem weszły od 1 stycznia dostosowania paliwa E10, które zastąpiły benzynę w 95 typu E5. Ten wskaźnik 10-5 to jest oczywiście wskaźnik udziału biokomponentów, więc podwyższamy udział biokomponentów w naszych samochodach, dzięki czemu są one mniej emisyjne. No i też, jeżeli chodzi już o transport ciężki, na przykład transport ciężarówkowy, to tutaj pewnym rozwiązaniem mogą być samochody wodorowe. Wodór jako paliwo jest już rozwijany w zakresie tej transformacji transportowej. To jest część elektromobilności, bo samochód wodorowy to tak naprawdę samochód elektryczny. Natomiast w przypadku transportu osobowego, transportu indywidualnego, to wodór ma pewne ograniczenia. I to też widzimy na przykład po cenie samochodów wodorowych, które są dostępne także w Polsce, ale spotykają się z bardzo niewielkim zainteresowaniem konsumentów. No dosłownie jakieś 200 sztuk tych pojazdów jeździ w Polsce, podczas gdy elektryków mamy już około 100 tysięcy. I samochody wodorowe nie tanieją tak jak samochody elektryczne. Nie zmienia się także ich zasięg, nie zmienia się także ich dostępność, jeżeli chodzi o stacje tankowania. No, w przypadku samochodów elektrycznych mamy już naprawdę istotne z roku na rok postępujące zmiany w tym zakresie. Więc uważam, że transport wodorowy to jest właśnie taki transport, którym można wesprzeć w branżę przewozową, czyli na przykład właśnie właścicieli tak zwanych popularnie tirów.
Podczas dyskusji o niskoemisyjnym transporcie podnoszony jest argument, że będzie to powodowało wykluczenie komunikacyjne, no choć oczywiście ludzi uboższych, których nie będzie stać na droższy elektryczny samochód, albo którzy nie wszędzie będą mogli wjechać swoim starszym samochodem. Co pan redaktor odpowie na taki argument?
Ja uważam, że po pierwsze Polska już teraz ma bardzo duży problem z wykluczeniem komunikacyjnym i on jest stworzony na podstawie tego, że myśmy scedowali odpowiedzialność za rozwój transportu na jednostki. To znaczy państwo czy jednostki samorządu terytorialnego, one wycofały się z tych sfer, które powiedzmy powinny być właściwe dla nich, jeżeli chodzi o budowę takiego sektora, dobrze funkcjonującego sektora transportowego. Myśmy widzieli po prostu rejteradę państwa, jeżeli chodzi o budowę połączeń kolejowych, jeżeli chodzi o budowę połączeń autobusowych i to sprawiło, że Polska jest w tym momencie jednym z najbardziej usamochodowionych krajów Unii Europejskiej z współczynnikiem liczby samochodów na 1000 obywateli dobijającym prawie do 700. To jest bardzo dużo. Tutaj w zasadzie tylko Włosi mogą z nami konkurować, a dla przykładu w Rumunii ten współczynnik jest w prawie dwukrotnie mniejszy mniej więcej. Więc tutaj widzimy, jak bardzo daleko poszło pewne wypaczenie myślenia o samochodzie w Polsce jako o środku transportu, jako o takim właściwym rozwiązaniu transportowym. To duża część tego transportu, który obecnie jest realizowany w Polsce samochodami, powinien być realizowany inaczej, na przykład pociągami, które powinny być punktualne, dostępne i częste, jeżeli chodzi o częstotliwość właśnie pojawiania się. Natomiast to, co jest tutaj ważne, to ta transformacja, o której mówimy, w kierunku niskoemisyjnego transportu, ona może rozwiązać ten problem, więc paradoksalnie, zamiast pogłębiać wykluczenie transportowe polegające na tym, że ktoś nie będzie w stanie kupić sobie samochodu elektrycznego, możemy dojść do sytuacji, w której to wykluczenie się zmniejszy, bo zamiast samochodu spalinowego pojawi się możliwość korzystania z pociągu, z autobusu czy z na przykład z form carsharingu, które też są włączone w ramach transformacji transportową i dzięki temu stworzy się prawdziwy sieć, prawdziwy system, którego w Polsce brakuje, kompleksowy i zintegrowany tak, żeby łatwo było przejechać z jednego punktu do drugiego. Ja wiem, że też samochód kojarzy nam się z wolnością, z pewną swobodą dostępu i tak dalej. Natomiast jeżeli spojrzymy na statystyki, to Polacy wcale nie są tak częstymi czy dalekosiężnymi kierowcami, jak uważają. I na przykład taki średni dystans przejeżdżany przez kierowcę dziennie to jest 50 kilometrów. Więc to jest względnie niedużo, jeżeli spojrzymy na przykład na argument często podnoszony o tym, że elektryki mają zbyt słaby zasięg, że są zbyt nieefektywne, jeżeli chodzi o możliwość przejechania dłuższych tras, to nie każdy z nas jest przedstawicielem handlowym, który musi dziennie te kilkaset kilometrów zrobić. Raczej większość z nas po prostu jeździ na krótkich trasach związanych z codzienną podstawową aktywnością.
I tu dochodzimy do bardzo ważnej sprawy, którą chciałabym, żebyśmy zakończyli naszą rozmowę, czyli do nastawienia społecznego. Jak ważne w tym wszystkim, o czym rozmawiamy dookoła niskoemisyjnego transportu, to nastawienie społeczne, jaką rolę odgrywa?
jest kluczowe. To znaczy w ogóle transformacja, nie tylko transportowa, ale w ogóle tak szeroko, transformacja gospodarcza w kierunku nisko i zeroemisyjności. To jest przede wszystkim wyzwanie komunikacyjne. O tym się często zapomina. My pomijamy ten aspekt, jeżeli chodzi o sygnalizowanie potrzeby pewnych zmian. Też taki rozsądny, odpowiedzialny dialog ze społeczeństwem, z przedsiębiorcami w zakresie zmian, które nas czekają. A to jest fundament, bo jeżeli nie wytłumaczymy, dlaczego robimy dane rzeczy, dlaczego dokonujemy pewnych zmian, jakie są plusy i ich minusy, jakie są dalekosiężne korzyści, to my ryzykujemy potężnym oporem społecznym, bo człowiek jest z natury konserwatywny, w sensie zmiana trochę nas przeraża. Zmiana jest czymś, co prowadzi do niepokoju, a niepokój...
I rodzi opór kolei, przeważnie to, zmiana.
Tak, oczywiście. I tutaj też są lęki, są obawy, jest pewne niezrozumienie. Widzieliśmy to wielokrotnie w historii polskich transformacji i bardzo bym chciał, żebyśmy rozsądniej podeszli do tej, która już się zaczęła na świecie i której jesteśmy częścią, bo inaczej dojdzie do jej zablokowania albo spowolnienia. I obie te sytuacje byłyby dla nas ogromnie kosztowne, jeżeli chodzi o sumaryczny koszt, jaki będziemy ponosić jako gospodarka na gruncie budowy tego takiego nowego paradygmatu ekonomicznego, jaki już powstaje, czy to na świecie, czy w Europie, czy w Polsce.
Redaktor naczelny portalu Energetyka 24 Jakub Wiech był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.